Starajmy się teraz potraktować ten czas nie jako wykład, tylko naszą wspólną refleksję nad tym, co w ogóle tutaj robicie i po co jesteście, nie? Dlatego, że macie napisane w tym takim bardzo ładnym zdaniu: Bóg powołuje zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy. Jest to bardzo ładne hasło i to oddaje nie tylko cel waszego pobytu tutaj, nie jest to hasło, które wspólnota Metanoia sobie wymyśliła, tylko jest to takie normalne chrześcijaństwo, nie? Do którego każdy z nas powinien dojść. I zresztą zawsze na tym polegało chrześcijaństwo, nie? Tylko żeby to zrozumieć, to mamy teraz niewiele czasu na to, żeby zrobić sobie taką kawalkadę, nie? Taki właśnie bardzo mocny galop po niektórych kontekstach, które wam to pomogą zrozumieć. Pytanie pomocnicze. Kto z was widział jakiegoś Boga? Nie ma odpowiedzi i bardzo dobrze, nie? Bo jeżeli ktoś właśnie za dużo widzi i za dużo słyszy, to trzeba bardzo właśnie z podejrzeniem patrzeć na takiego człowieka, nie? Bo wtedy znaczy, że coś jest nie tak, nie? Co prawda żyjemy w czasach, gdzie wszystko mówi, wszystko płacze i tak dalej, ale generalnie problem nasz i w ogóle problem człowieka to jest taki, że Boga nikt nigdy nie widział, nie? Jak mówi nam święty Jan. Jedyny przypadek, kiedy ludzkość zobaczyła Boga, to nasz Pan Jezus Chrystus i też niedługo, dlatego że tylko przez 33 lata był pomiędzy nami. Wiemy, co się stało. Zmartwychwstał, okej, nie? Ale już po zmartwychwstaniu nie była to ta sama obecność, co wcześniej. Przychodził pomimo drzwi zamkniętych, pokazywał się w tym samym czasie w wielu miejscach, ale to już nie była ta obecność jak wcześniej. W jednym ciele, ograniczona do jednego miejsca, jestem tutaj, nie? W jednym ciele. Ja nie jestem w innym miejscu, nie? Poza świętymi, którzy mają jakiś tam dar bilokacji, my generalnie jesteśmy ograniczeni do jednego miejsca i do jednego ciała, nie? Do jednej obecności w jednym czasie, w jednym miejscu. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus, On już nie był związany właśnie z jedną tylko formą obecności, dlatego że pokazywał się w różnych miejscach w tym samym czasie. Ta Jego obecność i tak się skończyła, bo później do czego doszliśmy? Doszliśmy do wniebowstąpienia, gdzie zniknął już na zawsze z oczu ludzi i od tamtego czasu nikt go już więcej nie zobaczył. Więc jeżeli my dzisiaj jesteśmy tutaj i chcemy mówić o chrześcijaństwie i chcemy być chrześcijanami, to musimy się zapytać, co tutaj w ogóle robimy i po co jesteśmy, jak tego Boga, którego nie ma, można dotknąć, jak tego Boga można zobaczyć, można usłyszeć. Jest nam w tym pomocą tekst, który wszyscy znacie, którego nie będziemy tutaj razem czytać, bo nie mamy na to czasu. Zobaczcie sobie w domu i za każdym razem, jak macie wątpliwości odnośnie waszej wiary, waszego chrześcijaństwa, zawsze sobie weźcie ten tekst i czytajcie aż do znudzenia, aż coś wam się otworzy w umyśle i w duchu. Jest to początek Dziejów Apostolskich, jest to drugi rozdział Dziejów Apostolskich, jest to opis Dnia Pięćdziesiątnicy. My ten tekst właśnie wszyscy znamy na pamięć, x razy żeśmy czytali, słuchali, bardzo wiele ładnych kazań na temat tego tekstu słyszeliśmy, teologicznych, duchowych, eklezjologicznych itd., itd. Zazwyczaj bardzo mało przy okazji tego tekstu stawiamy sobie pytań konkretnych i bardzo mało rozumiemy, co się wtedy stało. Co się wtedy stało? Jak to się stało, że właśnie po tym wydarzeniu, którego mamy opis zewnętrzny, mamy opis wichru, jak gdyby szumu gwałtownego wiatru, który spadł na ten dom, na miejsce, gdzie przybywali apostołowie, mamy opis zewnętrzny języków ognia, które spoczęły na każdym z nich, i później mamy opis tego, co nastąpiło. Wyszli na zewnątrz, zaczęli mówić o Jezusie, nawróciło się 3000 ludzi, ochrzciło się i tak dalej, i tak dalej. I dla nas są to rzeczy tak osobiste, że my nie stawiamy sobie pewnych pytań bardzo elementarnych. Jak to się stało, że ci apostołowie, którzy do tego momentu wcześniej byli ludźmi super łopatologicznymi, pamiętajcie sobie, kim byli apostołowie, to byli prości rybacy, którzy wszyscy dali ciała. Wszyscy bez wyjątku. Pod krzyżem nikt nie został, oprócz Jana. Piotr, pierwszy papież, 3 razy zdradził Jezusa podczas procesu, nie? Do ostatniej chwili, jak Pan Jezus wstępował do nieba, On mi obiecał wielkie rzeczy. Mówił im o Duchu Pocieszycielu. Mówił im, nie zostawię was sierotami, wrócę do was, znowu będę z wami. A ich to w ogóle nie obchodziło. Oni pytali, Panie, czy to będzie czas, kiedy Ty przywrócisz Królestwo Izraela? O co im chodziło? Chodziło im o stołki. Chodziło im o stołki. Jak w Niedzielę Palmową był triumfalny wjazd z Jerozolimy i oni myśleli, że zostaną ministrami w rządzie Jezusa, dlaczego zdradził Judasz? Bo widział, że to się nie stało, że nie zostali ministrami Jezusa, że nie powstał nowy rząd i nie mieli władzy. Tak samo przed niebowstąpieniem ich tylko to interesowało. Panie, kiedy Ty uporządkujesz nasze interesy? I Jezus nie miał czasu, żeby się z nimi kłócić. Powiedział, słuchajcie, to nie wasz interes wiedzieć, kiedy Ojciec wyznaczy czas i miejsce, ale jak przyjdzie Duch Święty i stąpi na was, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi. Więc tacy byli apostołowie przedtem. A później co się dzieje? Nagle wszystko się zmienia. Piotr wychodzi, ludzie się z nich śmieją, bo są w takim stanie ekstatycznym, że mówią językami, cudawianki i tak dalej. Ludzie myślą, że się po prostu upili, nie, nowym winem i nabijają się z nich. Piotr nie ma z tym problemu, odpowiada dowcipem na dowcip i jak zaczyna mówić, to się dzieje coś niesamowitego. Zaczyna mówić w sposób taki, że jak im stawia przed oczami, to wyście zabili tego Jezusa, o którym mówili, 3000 ludzi bije się w pierś, nawracają się, przyjmują chrzest. Skuteczność panowania nad tłumami, które w naszych czasach chyba tylko u Jana Pawła II żeśmy widzieli, nie? Więc pytanie, co się stało w tym momencie, jak wstąpił Duch Święty? Co się stało? Dlaczego ci ludzie, z ludzi zamkniętych, małych, zatroskanych o własne interesy, co się z nimi stało, że nagle stali się apostołami Jezusa? Nagle stali się apostołami Boga żywego. Poczytajcie sobie książeczkę Johna Pollocka. To był albo pastor protestancki, albo ktoś z kręgów protestanckich. On napisał w latach 70., 80. dwie bardzo małe książeczki, Mistrz, Życie Jezusa i drugą książeczkę o Pawle Apostole. Człowiek, który miał genialną zdolność wejścia w Ewangelii, bo my zazwyczaj jak czytamy Ewangelię, my tego nie rozumiemy. Albo bierzemy to w sposób teologiczny, duchowy, czy już jedziemy ponad budowach i w ogóle nie rozumiemy tego, co się dzieje w środku, nie? A ten człowiek, on miał zdolność właśnie wejścia w Ewangelię i jak się czyta jego książki, to tak jakby widzieć film, który się przewija, nie? Jak ostatni film o pasji. Mniej więcej taki jest efekt. Siedzimy w środku i patrzymy na to, co się dzieje, nie? I właśnie John Pollock mówi, że jak nastąpiła Pięćdziesiątnica, co się stało w apostołach? On to oczywiście mówi w skórze świętego Pawła apostoła, którymi oczami przedstawia to, co się dzieje. John Pollock mówi, że właśnie jak wstąpił Duch Święty, to nic innego, tylko apostołowie na nowo poczuli z nimi obecnego Jezusa. Proste i genialne. Ten sam Jezus, którego widzieli w ciele, ten sam Jezus, którego widzieli, jak uzdrawiał, jak uwalniał, ten sam Jezus znowu był razem z nimi obecny, tak jak im przyrzekł. On powiedział, ja was nie zostawię sami. Ja powrócę do was w moim duchu, nie? Tylko, że wcześniej tego nie rozumieli, a teraz tego doświadczali, bo on znowu był z nimi. I to jest bardzo ważne, bo to jest chrześcijaństwo i nie ma innego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo się zaczyna i kończy wtedy, jeżeli ty dzisiaj spotkasz Jezusa żywego w Duchu Świętym. Tylko to jest chrześcijaństwo. Cała reszta to są różne formy pobożności, religijności i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijaństwo się zaczyna i kończy, kiedy jakikolwiek człowiek w jakimkolwiek czasie spotka Jezusa żywego w duchu. Okej. I teraz, co się stało po tym doświadczeniu, nie? Co się stało po tym doświadczeniu? Potem się stało coś, czego nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie, dlatego że my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy generalnie chrześcijaństwo znika z powierzchni ziemi, szczególnie na naszym kontynencie, gdzie po prostu są pewne systemowe ustawienia, a nawet i bez prania mózgów przez media, przez wszystkie inne rzeczy, ludzie generalnie, większość ludzi do wiary nie doszła, najwyżej została uformowana do pewnych form pobożności, religijności i jak dojdą do normalnego starcia z życiem, to tracą to wszystko, co trzymali jako dzieci, bo nie wystarczy oczywiście znać kilka modlitw, czy mieć przyzwyczajenie chodzenia na mszę świętą, jeżeli ty nie spotkasz Boga żywego, nie odkryjesz Jego obecności. Więc generalnie ludzie w tej chwili odpływają i z kościoła i tak dalej, i tak dalej. Więc dla nas to, co się wtedy stało po pięćdziesiątnicy, jest czymś niezrozumiałym. Dlatego, że w czasach, kiedy w Imperium Rzymskim za ateizm, czyli za wyznawanie innych kultów niż oficjalnie uznane przez Panteon Cesarstwa Rzymskiego, za ateizm była skazana na śmierć standardowa. To, co mniej więcej dzisiaj sytuacje podobne są w krajach o większości muzułmańskiej i widzimy po statystykach, że średnio 100-160 tysięcy naszych braci chrześcijan co roku właśnie oddaje życie za wiarę, dlatego że takie są ustawienia standardowe i oni taką cenę płacą za to, że noszą imię Jezusa, że noszą krzyż, że mają Pismo Święte w domu, nie? Więc w takich czasach, które wtedy były w Imperium Rzymskim, co się dzieje? Stało się coś odwrotnego. To chrześcijaństwo zdobyło świat. I w czasie tak krótkim, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Ci uczeni, którzy starają się to studiować, przyrównują do fenomenu Big Bangu, czyli po prostu właśnie tej potężnej eksplozji, z której miałby się narodzić świat, to jest jedna z teorii na narodzenie, na powstanie świata, z taką szybkością rozpowszechniło się chrześcijaństwo. Dlaczego? Dlatego, że to normalni ludzie, tacy jak ty, tacy jak ty, tacy jak ty, ci normalni ludzie, którzy spotkali Jezusa, oni go innym zanieśli. I my mamy tutaj właśnie drugi tekst, który nam o tym mówi. Jest to tekst trochę trudny, bo nie mamy generalnie o chrześcijaństwie pierwotnym za dużo świadectw, w ogóle nie mamy. Mamy niektóre teksty, które nam mówią o tym, jak chrześcijanie głosili Jezusa i rozpowszechniali Jego obecność. Jednym z tych tekstów to jest taki paszkwil jednego filozofa pogańskiego, Celsusa, który nabijał się z chrześcijan, obserwując ich z zewnątrz, więc on generalnie nic nie rozumiał z tego, co oni robili i naśmiewał się z nich i szydził, ale dzięki temu, że on to robił, to my mamy jeden z niewielu opisów, jak w pierwszych wiekach chrześcijanie ewangelizowali. Mamy właśnie opis taki bardzo, bardzo prosty i bardzo banalny. Ten drugi tekst, który może gdzieś nam się tutaj pokaże, a jeżeli się nam nie pokaże, to już mówię wam, o co chodzi. Co mówi ten poganin, który nabija się z chrześcijan? On mówi, widzimy, że w poszczególnych domach prywatnych gręglarze, szewcy, folusznicy, ludzie nieokrzesani i prości nie ośmielają się wyszeptać słowa w obecności starszych i poważniejszych panów, kiedy jednak spotkają się na osobności z dziećmi i kobietami, równie prostymi jak oni, opowiadają im przedziwne historie, że nie należy słuchać ojców i nauczycieli, a raczej tylko im trzeba wierzyć, że tamci są głupcami i szaleńcami, że nie mogą dostrzec ani zrobić nic naprawdę szlachetnego, zajęci próżnymi głupstwami, a tylko oni jedni wiedzą, jak należy żyć, że jeśli uwierzą ich słowom, będą szczęśliwi sami i ich bliscy. A jeśli, mówiąc to, zobaczą, że zbliża się któryś z nauczycieli młodzieży, ktoś poważniejszy, albo sam ojciec rodziny, lękliwi uciekają w popłochu, zuchwali zaś podburzają dzieci do buntu, szepczą im do ucha, że w obecności ojca lub nauczycieli nie będą mogli ani chcieć wyjaśnić dzieciom tych wszystkich wspaniałości, że wzbudza w nich odrazę głupota i okrucieństwo tych zdemoralizowanych ludzi, pełnych najgorszej niegodziwości i kroczących drogą występku, którzy by ich na pewno ukarali, ale jeśli chcą się czegoś nauczyć, niechaj porzucą rodziców i nauczycieli, idą z kobietami i towarzyszami zabaw na zebranie kobiet albo do pracowni szewca lub do foluszni, a tam osiągną doskonałość. Taka jest ich argumentacja. Oczywiście założę się, że wyście z tego bardzo mało zrozumieli, dlatego że jest to tekst, który jest z trzeciego wieku, nie? Więc trochę właśnie wieków jest do tyłu. Pewne elementy, które można było z tego tekstu wyłowić. O czym się mówi? Mówi się o miejscach życia codziennego, czyli gdzie następowała najważniejsza ewangelizacja, następowała właśnie tam, gdzie żyli i pracowali chrześcijanie. Kim byli chrześcijanie? To nie byli księża, nie? To nie byli księża. Jakbyście nie wiedzieli, że tak powiem, to generalnie chrześcijaństwo się nie opiera na księżach i nie powinno się opierać na księżach, a jeżeli tylko tak jest, to jest bardzo źle. To jest bardzo źle. Dlatego, że Kościół i chrześcijaństwo to są normalni ludzie. To są normalni ludzie, którzy spotkali Chrystusa. Kapłani są do posługi, nie? Wspólnotom, nie? Natomiast generalnie chrześcijaństwo to jest każdy normalny człowiek, który spotkał Jezusa i który o nim świadczy. Gdzie? Tak jak to mówi ten poganin, świadczy tam, gdzie żyje. Czyli w swoim zakładzie pracy, w swojej pracowni, w miejscach życia codziennego, w domach pańskich, gdzie tam szli ci ludzie, żeby mówić dzieciom właśnie o chrześcijaństwie. Oczywiście ten poganin mówi to w zwierciadle takim bardziej wykrzywionym, ale dzięki temu wiemy, że chrześcijaństwo to byli normalni ludzie, którzy szli, świadczyli o Jezusie, pociągali innych do wiary w Niego, swoją radością, swoim pięknem, tym, że byli ludźmi bogatymi, fascynującymi, dlatego że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Czyli kiedy my jesteśmy chwałą Boga, kiedy my o Nim świadczymy, nie kiedy mówimy ładne kazania, nie kiedy mamy przygotowane formułki z katechizmu, ale jak ty jesteś człowiekiem o bogatej osobowości, jesteś człowiekiem fascynującym, jesteś człowiekiem pięknym, to wtedy przyciągasz innych nawet bez wypowiedzenia pół słowa o czymkolwiek, nie? Bo ktoś, kto jest nieszczęśliwy, ktoś, kto jest smutny, ktoś, kto jest w depresji, jak widzi ciebie, że ty jesteś piękny, radosny i szczęśliwy, to zacznie sobie zadawać pytania, dlaczego tak jest, nie? I to jest pierwsze świadectwo chrześcijańskie, nie? I to jest pierwsza ewangelizacja. Oprócz tego, Kościół miał też oczywiście misję ewangelizacyjną, instytucjonalną, nie? Kościół w jakim sensie? W sensie chrześcijaństwa w czasach pierwotnych, kiedy chrześcijaństwo wtedy, pamiętajcie sobie cały czas, nie było jakimś jednym monolitem. W tej chwili jest już tendencja, że nie mówi się o chrześcijaństwie w pierwszych wiekach, tylko o chrześcijaństwach. Dlaczego? Dlatego, że nie było czegoś takiego, jak jeden sposób odprawiania mszy świętej, jeden sposób modlitwy, jeden sposób wiary. Pamiętajcie sobie, że generalnie w chrześcijaństwie oprócz Ojcze Nasz, które właśnie my odmawiamy, bo Jezus nas nauczył tej modlitwy, jedynej modlitwy, której nas nauczył, i oprócz credo, które razem sobie recytujemy raz na tydzień, żeby mniej więcej wiedzieć, przypominać sobie, w co wierzymy, to generalnie w chrześcijaństwie nie ma innych obowiązkowych modlitw. Nie? Cała reszta narodziła się z czasem, z historią, ale chrześcijaństwo jest bardzo proste pod tym względem. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o spotkanie z Jezusem. W jakiej formie zewnętrznej, to jest to rzecz drugorzędna. I to bardzo ładnie widać w pierwszych wiekach, gdzie oni mieli 4-5 głównych rodzin liturgicznych, było kilkaset sposobów odprawiania Eucharystii i nikt sobie z tego nie robi problemu. Dlaczego? Dlatego, że oni dobrze wiedzieli, że są różni, odmienni, ale że chrześcijaństwo polega na jedności w miłości. Komunia w miłości to był sposób jedności i łączności, którą wtedy mieli, a cała reszta to było bogactwo Ducha Świętego, i cała reszta to była zdrowa wolność dzieci Bożych, nie? To jest właśnie istota chrześcijaństwa. Więc te kościoły chrześcijańskie, oprócz oczywiście codziennego świadectwa, miały jeszcze inną formę ewangelizacji. Była to instytucja proroków wędrownych, o których też mówi nam ten poganin. On nam mówi coś takiego. Wielu anonimowych proroków w świątyniach i poza nimi, przy lada okazji, z łatwością głosi przepowiednie, inni żebrząc odwiedzają miasta albo obozy wojskowe i wobec zgromadzonego tłumu zachowują się jak prorocy, a każdy z nich ma pod ręką następujące słowa. ja jestem Bogiem, Synem Bożym albo Duchem Bożym. To mniej więcej mówili ci ewangelizatorzy wędrowni, którzy włóczyli się po miastach, stawali na narożnikach placów, w miejscach centralnych i oni mniej więcej mówili takie rzeczy. To jest taka piguła kerygmatu w tamtych czasach. Ja jestem Bogiem, Synem Bożym albo Duchem Bożym. Przybywam, bo świat ginie i wy ludzie giniecie z powodu swych niegodziwości. Chcę was ocalić. Zobaczycie mnie ponownie przybywającego z wielką mocą. Błogosławiony, kto mnie teraz czci. Na pozostałych ześlę ogień wieczny. Ześlę go na całe miasta i kraje. Kto nie wie, jaka grozi mu kara, na próżno będzie później żałował i jęczał. Jednak ci, którzy mi uwierzą, zbawię ich na wieki. I później ten poganin mówi, że do tego orędzia ci prorocy dorzucają inne słowa niezrozumiałe, szaleńcze, niejasne, znaczenia ich nie może pojąć nawet mędrzec, tak są mętne i bezsensowne. Głupcom jednak i oszustom dają sposobność, by interpretowali je według własnych chęci. O co tu chodzi? Chodzi tutaj o wędrownych ewangelizatorów, którzy mieli cały zestaw, cały pakiet posługi, czyli mieli kerygmat, który polegał na tym, że słuchaj, teraz do ciebie mówi Bóg. Teraz przeze mnie mówi do ciebie Bóg. I ty się nawróć, bo jeżeli się nie nawrócisz, to źle skończysz. Razem z całym światem. I do tego oni mieli cały wachlarz posługi charyzmatycznej, czyli proroctwa w językach. I tamten poganin się nabija, mówi, że głupcom, którzy wierzyli w te rzeczy bezsensowne i bez sensu, głupcom, którzy w to wierzyli, tłumaczyli jeszcze te rzeczy. Czyli oni mieli i proroctwa w językach, i mieli też tłumaczenie tych proroctw, nie? I to były właśnie figury ewangelizatorów, które krążyły sobie po wszystkich miejscach życia publicznego. Mamy zestawy struktur kościelnych w tamtym czasie, które były bardzo bogate, czyli oprócz hierarchii, oprócz prezbiterów, oprócz właśnie biskupów, diakonów i tak dalej, były właśnie takie figury jak wędrowni, ewangelizatorzy, ci, którzy mieli charyzmat uzdrowienia, ci, którzy mieli charyzmat języków i tak dalej, i tak dalej. Był cały wachlarz, to był mniej więcej kościół tamtych czasów, nie? Czas nam się kończy, więc dlaczego to wszystko starałem się wam pokazać? Właśnie po to, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że dzisiaj my nie robimy nic innego, jak staramy się tylko wracać i na nowo odkrywać to, czym jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo czym jest, tak jak wspomniałem, chrześcijaństwo to nie są księża i cała reszta, nie? Chrześcijaństwo to jest każdy normalny człowiek, który szuka Jezusa żywego, obecnego w duchu, który go spotyka, który później dochodzi do takiej dojrzałości wiary chrześcijańskiej, że jest w stanie o nim świadczyć nie tylko słowami, ale przede wszystkim życiem, nie? Bo jeżeli nie ma zgodności życia, to później my jesteśmy hipokrytami i później z nas się tylko nabijają i mówią, co ci z tego, że poszedłeś do kościoła i odwaliłeś ileś tam różańców, czym się zaliczyłeś, jak ty jesteś nieznośny. Co ci z tego? To lepiej, żebyś tam nie chodził, nie? Więc po prostu to nie chodzi tylko o jakieś piękne, ładne słowa, czy żebyśmy się nauczyli takich czy innych frazesów, czy schematów i później o tym mówili, tylko chodzi o to, kim ty jesteś. Czy faktycznie spotkałeś Jezusa i czy faktycznie są owoce tego spotkania, nie? Bo później tylko owoce mówią innym, nie? I do tych czasów, w tej chwili, jest wielkie wyzwanie Kościoła, żeby wracać do takiego chrześcijaństwa. Papież Franciszek, jak go posłuchacie, słuchajcie tego, co on mówi, on mówi rzeczy genialne w swojej prostocie. On właśnie mówi, żebyście w waszym świadczeniu o wierze nie czekali na misję kanoniczną, nie wiadomo kogo. Nie czekali na to, żeby skończyć szkoły teologii. Nie czekali na to, żeby skończyć szkoły filozofii. Papież Franciszek mówi, nie czekaj. Jak spotkałeś Jezusa, głoś go teraz i świadcz o nim teraz, bo to jest czas zbawienia. Amen.